To jest podcast We Need More Space, odcinek 15. Dziś rozmawiam z Łukaszem Wilczyńskim o zawodach łazików marsjańskich ERC oraz polskiej branży kosmicznej. Cześć, witaj w We Need More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami, naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast zdecydowanie jest dla Ciebie. Dzisiaj rozmawiam z Łukaszem Wilczyńskim, twórcą ERC. Eventu, który zaczynał jako zawody studenckich łazików marsjańskich, a ewoluuje w kilkudniową międzynarodową konferencję branżową. Podobne wydarzenia na świecie zostały w tym roku odwołane, ale nie ERC, które odbędzie się w formule hybrydowej. W naszej rozmowie wspominamy początki European Rover Challenge, zastanawiamy się, dlaczego Polacy są tak szczególnie dobrzy w te łaziki i jakie ma to implikacje dla polskiego sektora kosmicznego. Łukasz stawia śmiałą tezę, że Polska nie potrzebuje dużej firmy z sektora kosmicznego, takiego naszego SpaceXa. Wysłuchaj uważnie ten odcinek do samego końca, bo tam czeka Cię smakowity kąsek. Rekomendacje mnóstwa ciekawych filmów i książek, zarówno science, jak i fiction. Linki do nich znajdziesz oczywiście w notatce do tego odcinka. No to co? Zaczynamy! Witaj Łukasz w We Need More Space podcast. Powiedz proszę, no, przedstaw się, co robisz, czym się zajmujesz i jaki masz związek z kosmosem.
Łukasz Wilczyński, na co dzień w twojakiej roli, pierwsza rola to oczywiście taka od 13 lat jestem szefem firmy Planet Partner, firmy komunikacji wizerunkowej, a oprócz tego też jestem szefem Fundacji Europejskiej Fundacji Kosmicznej, której najsłynniejszym projektem, najgłośniejszym, o którym możecie się domyśleć, to jest ERC. Kiedyś nazywaliśmy się po prostu European Rover Challenge, a teraz skróciliśmy to do mówienia o tym jako ERC Space and Robotics Event.
Okej, właśnie, więc czym jest ERC? Na czym polegają te zawody?
No właśnie, dlatego skróciliśmy to do nazwy ERC Space and Robotics Event, ponieważ ERC to nie tylko zawody. ERC składa się z trzech równorzędnych części. W tym roku doszła nam czwarta, bardzo ciekawa, ale pierwsza rzecz to jest to, że to są zawody robotów marsjańskich. Pamiętajmy także, że to jest również cała strefa popularno-naukowa, gdzie mamy zarówno pokazy w namiotach, czy w formie takiego pikniku popularno-naukowego, jak i wykłady i prelekcje popularno-naukowe. Trzecią częścią od już kilku lat jest konferencja, która towarzyszy ERC, konferencja branżowa. A w tym roku taką dodatkową, czwartą częścią, którą zawsze chcieliśmy zorganizować, nam się wreszcie udało, jest turniej e-sportowy, który jest realizowany na bazie jedynego na świecie symulatora łazika marsjańskiego, a dokładnie Mars Rover Simulator, czyli wcielamy się w rolę mechanika, który naprawia te łaziki polskiej produkcji. Polskiej produkcji studio Pyramid Games realizuje właśnie jednocześnie też taki turniej e-sportowy. Też jedyny na świecie marsjański turniej e-sportowy, to chciałbym dodać. O.
Super, a powiedz, na czym polegają same te zawody, bo jak chyba od tego się zaczęło i to jest jakby to, z czym ludzie was kojarzą.
No tak, na początku zaczęło się tak naprawdę od University Rover Challenge w Stanach, czyli zawodów, które tam wykiełkowały, zawodów realizowanych przez The Mars Society na pustyni Utah. Zawody, które od samego początku jakby ideą zawodów było wykształcenie następnej generacji, po pierwsze inżynierów, młodych inżynierów, ale pracujących już na łazikach, które mają być taką następną generacją łazików marsjańskich. Dlaczego mówię następna generacja? Ponieważ te łaziki, które teraz latają na Marsa, one są autonomiczne, czy tam dostają też komendy z Ziemi, ale one służą głównie do eksploracji czerwonej planety. Natomiast zauważ, że w naszych zawodach pojawiają się takie elementy, jak na przykład naprawa reaktora, czy, co jest różnicą też pomiędzy nami a Amerykanami, w Stanach jest pomoc rannemu astronaucie. To już sugeruje, że ten łazik jest takim łazikiem towarzyszącym, czyli łazik, który pojawia się w momencie, gdy pojawiają się już astronauci na powierzchni danego globu. W związku z czym my i te rzeczy już też są, że tak powiem, ćwiczone przez duże agencje kosmiczne, w związku z czym wprowadziliśmy od samego początku takie rzeczy. Te zawody mają przede wszystkim, po pierwsze, na uwadze wykształcić nową kadrę inżynierów, którzy bazując na konstrukcjach studenckich, obcując z nimi już przez czasami całe studia, bo tam też są studenci pierwszego roku, nie tylko ostatnich lat, wykształcą sobie już te umiejętności, po pierwsze konstrukcji, ale programowania także, zarządzania projektem kosmicznym, bo pamiętajmy, że budowa łazika to nie jest takie proste, jak wszyscy myślą, to jest poważny projekt naukowo-technologiczny, który wymaga czego? Wymaga zebrania zespołu, zbudowania zespołu. Jak jest zespół, to musi być lider zespołu, czyli ktoś zaczyna budować sobie kompetencje team lidera. Jeżeli zespół potrzebuje zrealizować swój projekt, musi pozyskać fundusze, albo chociażby jakieś miejsce do pracy, narzędzia, środki. Zaczyna się mówić o fundraisingu, tak? Zaczyna się pojawić i to w coraz większej ilości zespołów pojawia się marketer. Osoba, która zajmuje się marketingiem całym projektu. Oczywiście do tego dochodzą osoby, które zajmują się poszczególnymi elementami, automatycy, mechatronicy, elektronicy, pojawiają się programiści, którzy muszą zaprojektować robota, więc jak zauważysz, tutaj jest cała gama ludzi, która przy tym pracuje, która może kończąc studia pochwalić się już konkretnie, nie tylko dyplomem uczelni, ale wygraną w konkursach międzynarodowych, prestiżowych konkursach robotów. I wówczas taka osoba, jeżeli dobrze jest prowadzony konkurs, ja tutaj mówię na przykładzie RC, gdzie my od samego początku postawiliśmy sobie za cel nie tylko organizować zawody, ale organizować je tak, żeby na tych zawodach pojawiały się firmy. Pojawiali się ludzie, którzy będą w stanie wyłapywać sobie te perełki. Nie tylko zwycięzców, bo oni obserwują też dalsze miejsca, ale obserwują, wśród jurorów jest dużo przedstawicieli firm, którzy dają potem cynk. Zatrudnijcie tę osobę, bo widziałem, jak prowadzi zespół. Rozmawiałem z nią na prezentacji i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym można powiedzieć, że w pierwszej kolejności te zawody jako zawody jest to pewnego rodzaju platforma kształtowania kadr do przemysłu. Ale nie mówimy tylko o przemyśle kosmicznym, pamiętaj, ponieważ tego typu kompetencje są niezwykle potem potrzebne w ogóle w przemyśle 4.0, nie tylko w sektorze kosmicznym.
Okej, okay, a powiedz, gdyby ktoś, wiesz, nie wiem, obserwuje jakieś newsy, widzi, NASA wysyła łazika na Marsa, wie mniej więcej jak ten łazik wygląda i no, wie, że tutaj powiedzmy podczas ERC te studenckie łaziki troszeczkę je przypominają, ten łazik NASA, ale na czym dokładnie polega, jakby na czym polegają te konkurencje podczas ERC, w których muszą się właśnie studenci zmierzyć i jakie są różnice między tymi łazikami NASA a łazikami studenckimi?
Zacznę od końca, powiem najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy łazikiem studenckim a łazikiem NASA, jest budżet. Ponieważ NASA ma budżety idące w miliony dolarów, studenci mogą sobie pomarzyć o takich budżetach, więc mamy pełną świadomość tego, że nie jest to łazik, który gdziekolwiek poleci. To jest jedna rzecz. Natomiast oczywiście można też powiedzieć, że te łaziki studenckie, które są budowane, one dużo też czerpią z tych łazików już, które istnieją, bo jak popatrzysz na konstrukcję, ja mam przegląd. Nawet nie powiem tyle 6 lat ERC, ale też byłem na samym początku wysyłania pierwszej drużyny do Stanów na URC, więc widziałem polskie konstrukcje, jak powstają naprawdę od samego początku, no to widzę, że duża fascynacja jest na początku oczywiście Spirit Opportunity, w międzyczasie Curiosity, zawieszenie, bagi, więc to widać po prostu, że jest pełna inspiracja tym. Pojawiają się różne inne konstrukcje, oczywiście na gąsienicach i tak dalej, natomiast ewidentnie jest to po prostu no, inspiracja czymś, co już funkcjonuje na Marsie, bo to jest najprostsze, tak? Natomiast wracając do konkurencji, te konkurencje też nie są wymyślone przez nas. Już powiem dlaczego, dlatego że my sięgnęliśmy od samego początku do planów misji zarówno NASA, jak i ESA. I na bazie tego, jakie jest zapotrzebowanie obecnie, są zbudowane konkretne wymagania. I teraz jakież są to wymagania? Mamy w tym momencie następne misje ogłoszone na Marsa. Leci Perseverance, który ma zebrać próbki Ziemi, gruntu marsjańskiego. Następna misja marsjańska będzie miała to za zadanie przywieźć. Czyli mamy tutaj sample fetching, sample catching. Więc u nas pojawiła się konkurencja już od wielu lat, gdzie te łaziki muszą pobrać próbkę Ziemi, pobrać ją do specjalnych pojemników, i przywieźć do stanowiska dowodzenia, żeby można było ją przeanalizować. Tak? Więc tutaj już mamy to wprowadzone. Inna konkurencja, no to jest konkurencja, która też się pojawia w momencie, gdy będzie budowana na przykład stałe osadnictwa na Marsie, czy szybciej podejrzewam na Księżycu, nawet jeszcze bez ludzi, trzeba będzie wykorzystać te roboty do różnych napraw, czy będzie to kwestia na przykład poprawy łącza po jakiejś burzy piaskowej lub tudzież coś się stanie na przykład, trzeba będzie zdalnie operować manipulatorem robota po to, żeby coś poprawić, widząc tylko to, co widzi łazik przez małą kamerę i jego ramię robotyczne, tak? W związku z czym pojawiła nam się konkurencja właśnie maintenance, to się nazywa, czyli naprawy zgodnie z instrukcją, naprawy reaktora, gdzie musimy się wykazać niezwykłą precyzją w operowaniu ramieniem robotycznym. Oczywiście to, czego nie widzimy w misjach marsjańskich, to nie widzimy początku każdej misji, gdzie dana ekipa musi przyjść z dokumentacją łazika i musi przed komisją NASA, przed jakimś wewnętrznym board of directors i tak dalej, otrzymać zatwierdzenie tej misji. Więc muszą po prostu się świetnie zaprezentować, że to, co mają przygotowane, jest warte tych pieniędzy, które gdzieś tam są zabudżetowane i że ta konstrukcja konkretnie spełni te zadania, które zostały gdzieś wyznaczone w jakimś celu. I po to masz konkurencję presentation, gdzie tak naprawdę zespół musi się zaprezentować, że po pierwsze to, że oni gdzieś wygrali, nie wiem, przygotowali tego łazika tak, że on pojechał niesamowicie, wykonał wszystkie zadania, ale mogą dostać naprawdę zero punktów, jeżeli się okaże, że cała ten proces, ten project management był prowadzony na wariackich papierach. To tego nie uczymy. Uczymy porządku, uczymy porządnego pilnowania i prowadzenia tego zgodnie z wytycznymi i zgodnie z zasadami tak naprawdę prowadzenia projektów. Oni muszą się wyjaśnić, jak do tego doszli. Więc to jest też, to jest w nawiązaniu do tych umiejętności, które potem będą musieli mieć w tym sektorze. I popatrz na to, jak to wygląda w ERC-u. W ERC-ie wielokrotnie te drużyny musiały się nie tylko przed jurorami, tymi, którzy z nami są na co dzień, ale też się pojawiali jurorzy specjalni. Pamiętam, w Starachowicach drużyny miały jeszcze większy stres, bo nagle się pojawił przed nimi szef działu robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej, Gianfranco, który po prostu ich przepytywał. I w tym momencie mieli, okej, to już jest real stuff, tak? No bo facet po prostu na co dzień uwala setki projektów różnych. W związku z czym tak wygląda jakby połączenie nasze, tak? Z tymi przyszłymi misjami, ale też obecnymi. Dodam jeszcze jedną rzecz. Moja ulubiona konkurencja, czyli ślepa nawigacja. Mamy wielokrotnie sytuację, w której może się okazać, że z łazikiem został stracony kontakt wizyjny, ale łazik wciąż odbiera nasze komendy, znaczy jesteśmy w stanie nim pojechać. I co możemy zrobić? Jedyne, co możemy zrobić, to wykonać zdjęcie, gdzie on jest, bo mamy orbiter, bo przecież każda nie ma misji, czy marsjańskiej, czy księżycowej, bez wcześniejszej topografii terenu, czyli zdjęcia satelitarnego. Więc mamy orbiter jakiś. Więc wykonanie terenu, wykonanie zdjęcia, określenie jego pozycji geograficznej i zawiadymianie łazikiem na podstawie tylko tego jednego zdjęcia, gdzie ma pojechać i wyznaczenie trajektorii dojazdu na przykład, nie wiem, do miejsca serwisowego czy coś takiego. Więc nagle zawodnicy mają wyłączoną kamerę i muszą, no właśnie, tu się zaczyna science, tu się zaczyna wyznaczanie trajektorii, tu się zaczyna mierzenie, ile mogą na sekundę przejechać metrów, skręcić w lewo, ominąć wzniesienie, krater i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Ale wracając jeszcze do tego, co wcześniej chwilkę powiedziałeś, to myślę, że studenci, kiedy jakby chcą na przykład zbudować takiego łazika i na przykład studiują na wydziale mechanicznym, to tak bardzo, bardzo skupiają się na tych szczegółach technicznych i nie zdają sobie sprawy, że na przykład w prawdziwym życiu ważne też jest na przykład zaprezentowanie jakiegoś ich projektu, nie? Jakby dzięki temu uczycie ich takiego prawdziwego podejścia do projektów w prawdziwym życiu, tak?
Co więcej, uczymy ich czegoś o wiele, wiele ważniejszego niż tylko prezentacji, ponieważ sytuacje w ERC-u są dynamiczne. Ja jak słucham historii różnych zespołów, to powiem Ci szczerze, że absolutnie to jest życiowy projekt. Ponieważ nagle się okazuje, że w połowie projektu odchodzi ci lider. Albo w połowie projektu wyskakuje główny mechanik. Prawda? Sytuacje, które są w firmach na co dzień, że masz projekt, jesteś firmą kosmiczną, nagle konkurencja podkupuje ci głównego inżyniera. Zdarza się. W związku z czym zespół musi sobie nauczyć się radzić z takimi stresującymi, ale czasami skomplikowanymi problemami. To jest czyli rozwiązywanie problemów złożonych. W związku z czym muszą nauczyć się od samego początku pracować jako team. Liderzy, którzy mają rekrutować dalej, muszą nauczyć się też integracji tego zespołu, bo takie umiejętności też są wymagane. Zresztą, wiesz co, mieliśmy ostatnio debatę w ramach finału konkursu o staż Agencji Rozwoju Przemysłu i tam były osoby z OHB, z ESA, które mówiły jednym głosem, Ania Fokman, Ania Chrobry mówiły jednym głosem. Nie ma już czegoś takiego jak po prostu inżynier w sektorze kosmicznym. To taka funkcja już nie istnieje. To jest osoba, która musi mieć kompetencje miękkie, musi nauczyć się integrować z zespołem, musi nauczyć się pracować w interdyscyplinarnym zespole. Już nawet nie mówię o zespole, wiesz, międzykulturowym, że mamy angielski, będziemy rozmawiać tam z Hiszpanami i tak dalej, różnice kultur, przepiwku, nie. Różnice interdyscyplinarne, czyli siedzi robotyk, mechatronik, ale musi pracować z biologiem. Dlatego, że dana ramię robotyczne i tak dalej ma służyć pewnemu zadaniu. Albo z osobą, która trenuje astronautów i która musi zobaczyć, czy to w ogóle wejdzie w rękę, tak? Więc to są takie właśnie rzeczy, których też ten projekt uczy. Uczy pracować z ludźmi z zupełnie innej bajki. Zobacz, ciężko na przykład czasami się inżynierowi dogadać, nie wiem, z humanistą takim jak ja, ale my jesteśmy w jednym projekcie. Moi jurorzy, współorganizatorzy, ludzie, którymi ja na co dzień pracuję, mają różne wykształcenie. My naprawdę mamy od doktora biologii in vitro po inżynierów kosmicznych. Ja jestem z pierwszego wykształcenia historykiem, ale też specjalistą do spraw PR-u. Mamy osoby, które są muzykami. No słuchaj, my tu mamy niesamowicie duży przekrój, ale pracujemy w jednym projekcie. My też, pamiętaj, jesteśmy taką jedną, tą niewidzialnym zespołem RC, który pracuje od samego początku i też jest poddany ocenie, bo oceną jest projekt i finał tego, jaki będzie w tym roku 11-13 września. Więc my też jesteśmy zespołem RC.
A powiedz mi, dlaczego Polacy są tacy dobrzy w łaziki? Bo to nie chodzi o to tylko, że no na przykład ERC jest rozgrywane w Polsce i dzięki temu, nie wiem, dużo polskich zespołów bierze udział, ale kiedy Polacy wyjeżdżają też na URC, no po prostu potrafią zdominować konkurs.
Znaczy, od razu postawię jedną bardzo grubą kreskę pomiędzy tym, że Polacy coś robią dobrze, a tym, że ten event ERC jest w Polsce. To nie ma żadnego przełożenia. Co więcej, od razu powiem, że to, że na przykład się to odbywa na Politechnice Świętokrzyskiej, tak jak w zeszłym roku czy w tym roku, a w zeszłym roku wygrała Politechnika Świętokrzyska, też muszę powiedzieć twoim też widzom, słuchaczom, że też nie ma żadnego przełożenia. Co więcej, oni są na większym widelcu, pod większym obstrzałem niż do tego, dlatego że mają zakaz całoroczny wstępu na tor. Nie wolno nawet im tam wejść jedną nogą pod warunkiem dyskwalifikacji natychmiastowej. W związku z czym w ogóle nie ma tutaj połączenia. To, że jest w Polsce jakby event, no to dlatego, że większość ludzi z nas jest w Polsce. Ale wracając do pytania, wiesz co, ja myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że my naprawdę mamy świetnych inżynierów, którzy myślą. My mamy niesamowicie w Polsce zbudowane kreatywne myślenie. Zobacz, jak wielu ludzi z Polski, ja mam takie powiedzenie, zacznę może od biznesu, pewnie jest bliżej, że jak poradzisz sobie w Polsce, to już możesz robić biznes na świecie, wiesz, te wszystkie obostrzenia, skarbówka, ZUS-y, okej, ale coś w tym jest, Radek, coś w tym jest, dlatego że Polacy, jest takie słowo w Polsce, które jest nieprzetłumaczalne na inne języki, to znaczy kombinować.
Tak.
Możesz spróbować znaleźć mi tłumaczenie, możemy nawet założyć się o butelkę dobrej whisky, ale nie znajdziesz tego tłumaczenia.
Nie założę się, bo już o tym na ten temat rozmawiałem i rzeczywiście starałem się znaleźć takie tłumaczenie.
Nie ma takiego tłumaczenia, więc myślę, że coś w tym jest, że Polacy są w stanie znaleźć czasami rozwiązania, których inni nie widzą. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, my mamy wciąż taki pociąg do tego kosmosu na zasadzie takiej, że chcemy się wykazać. I myślę, że wiele osób w tym sektorze kosmicznym cały czas, tak jak mnie troszeczkę denerwuje czasami to, że ktoś mówi, a bo my tam Hermaszewski i nic. Jak to nic? Jak to nic? Przecież jest, i tu jest właśnie wchodzi w grę, że konieczność takich rozmów, jak dzisiaj mamy, żeby uświadamiać ludziom, jak wiele w Polsce jest robione w sektorze kosmicznym. RC jest jakąś kamyczkiem do koszyczka, tak? Kropelką, która mam nadzieję, że już niedługo ten przepełni ten dzban, bo naprawdę się dużo robi. Mamy mnóstwo inżynierów, słuchaj, którzy są w stanie bardzo skomplikowane rzeczy zrobić, naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy i myślę, że stąd też się bierze, no i przede wszystkim uczelnie, które całkiem dobrze przygotowują do tematu, bo to nie jest tak, jak gdzieś tam na zachodzie mówi się, ok, mamy łatwiej dostęp do tego. My naprawdę mamy ciężkie te studia techniczne i mamy świetne politechniki, które przygotowują do tego. Myślę, że to, że na przykład z jednej strony ktoś może swoich słuchaczy, widzów powiedzieć, no tak, ale u nas się nie robi projektów kosmicznych, więc jak co tu porównywać do MIT? Dobrze, tylko tam jest łatwiej. A to, jeżeli czasami jest trudniej, to znaczy, że jesteś w stanie się więcej starać. jesteś w stanie to lepiej zrobić. Polacy, jak pamiętam, obserwowałem pierwszy zespół, który wysyłaliśmy, Skarabeusz się nazywał, pierwszy zespół, wysyłaliśmy na URC, taki białostocko-warszawski. No to wtedy ten łazik, jakby zobaczyli zdjęcia w Google, folia termiczna, no nie wygląda to jak to dzisiaj, to po prostu kółka od wózka dziesięcego, no niesamowita rzecz. Potem była magma, gdzie zawieszenie to były cewniki medyczne. To coś niesamowitego, wiesz, ale pamiętaj, to jest najbardziej wytrzymałe tworzywo, tak? Natomiast nagle moim ulubioną sytuacją, która się pojawiła i która pokazuje, dlaczego my myślimy, jest też to, że jest takie powiedzenie, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Jakby Polacy są mistrzami świata w tym. Ja nie wiem, czy to jest akurat dobre w postaci podatkowych i tak dalej, ale to nie o tym rozmowa dzisiaj.
Ale natomiast... to też jest ten efekt kombinowania, tak, polskiego?
Tak. I pamiętam sytuację, w której dostaję gdzieś tam telefon ze Stanów, że tam Polacy wygrali i tak dalej, ale to pamiętam, że Robert do mnie zadzwonił z Ubrin i mówi, słuchaj, ale my się zastanawiamy szczerze nad dyskwalifikacją tych ludzi. Ja mówię, co się stało? No bo oni przejechali linę startu, no, i nagle dron się odłączył. Okej. Okay. Pamiętaj, mówimy o latach 2011. Perserwer jeszcze ze swoim dronem nie był na Marsie. Pierwsi byli Polacy. Na Marsie symulowanym. Dron się odłączył od magmy, bodajże dwójki, i mieli dzięki temu podgląd na całą okolicę. Zadanie mogli wykonać lepiej i szybciej. Natomiast tamci zaczęli wertować te dokumenty. Polacy, ja mówię, Robert, ale czy tam jest gdzieś napisane, że nie może być łazik z dronem? Oczywiście następnym roku pojawił się zapis, że ten łazik musi być jakby w jednej bryle. Ktoś tam taki sprytny, ten, więc już się dron żaden nie pojawił, ale wiem, że wtedy pozostałe drużyny podobno osłupiały, jak zobaczyły tą sytuację. No bo no ale Polacy przeczytali regulamin. Grali zgodnie z zasadami gry. Jeżeli ktoś nie przeczytał regulaminu słowo w słowo, to niech się nie dziwi, że ktoś inny może po prostu wymyśleć coś kreatywnego. I to był, słuchaj, dla mnie do dzisiaj jest to absolutnie mega przykład, jak Polacy na ziemi nie swojej, w miejscu, gdzie nie byli faworytami, w miejscu, gdzie kanadyjskie, amerykańskie drużyny wygrywały, nagle pokazali, cyk, to my wam pokażemy, jak się wygrywa, w stylu, tak? I pokazali klasę naprawdę. I to było niesamowite takie podejście, wiesz, inżynierską. No, kreacja w inżynierii jest czymś ważnym. A jeżeli ktoś myśli, że inżynieria opiera się na tym, że trzeba, to niech sobie przypomni Apollo 13, moja ulubiona scena, problem taki okrągły, ten kwadratowy i to trzeba wykorzystać to, co macie na stole i macie na to tyle, a tyle godzin. Do widzenia. I goście zaczynają kombinować, potem pamiętasz, wlatują z tym, to no, real story, nie? Bo to było tylko zekranizowane, ale tak było. W związku z czym na tym polega też praca w sektorze kosmicznym, że trzeba rozwiązywać czasami problemy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, nawet w momencie, gdy misja była planowana przez dziesiątki inżynierów. Pojawi się coś, czego nie jesteś w stanie, jest po prostu unexpected. I na tym też polega space. Space jest na tyle nieznany, więc trzeba umieć reagować na bieżąco. I myślę, że Polacy są w tym, no nie powiem mistrzem świata, bo to tak strasznie buńczucznie brzmi, ale naprawdę jesteśmy w czołówce, tylko ważne jest, żebyśmy nie napompowali się, że jesteśmy mistrzami świata, bo nasze łaziki studenckie wygrywają. Tylko przenieśmy ten power, tą pasję, ten potencjał dalej do sektora i tu zdobywajmy kontrakty i wtedy naprawdę będziemy mistrzami świata. Pamiętaj, ja jestem zdania personalnie, że nie musimy być najwięksi, najlepsi, musimy, nie wiem, robić wszystko to, co Amerykanie, mieć własną ESA. Myślę, że, bo tutaj trwa dyskusja w polskim sektorze kosmicznym, bo ja też jestem częścią jakby jako firma, związku firm sektora kosmicznego, natomiast jest dyskusja o polskiej specjalizacji. Ja już ją widzę. To są absolutnie najbardziej nietypowe elementy, mechanizmy, których, wiesz, nikt inny nie jest w stanie się podjąć czasami. Znasz sytuację z Kolumbusem i doktorem, profesorem teraz Kabacikiem? Znasz historię?
Nie, nie znam.
Fantastyczna opowieść. Była sytuacja, polecam w ogóle kontakt, natomiast tam była sytuacja, że trzeba było zrobić anteny ARIS do modułu Kolumbus stacji kosmicznej. Moduł jest okrągły, walcowaty. Anteny do komunikacji krótkofalowej, bo to są do komunikacji krótkofalowej z Ziemią, muszą być płaskie, idealnie płaskie, żeby, wiesz, weszły wahadłowca, tak? A, no cóż, Brytyjczycy zawiedli, zlecono to Polakom, zrobili to szybciej, taniej, efektywniej i w związku z czym, jakbyś polecił na stację kosmiczną, życzę ci tego, wszystkiego dobrego, to tam zobaczysz takie naklejki ESA, NASA, CSA, Canadian Space Agency, tak, JAXA. Na tych antenach ARIS tam jest jeszcze napisane Wrocław University of Technology.
Okej, okay, to jest bardzo ciekawa historia. Wiesz, to mi się przypomina już takie bliższe chyba tym, naszym czasom obecnym, że no właśnie przecież kiedy niemiecka agencja kosmiczna dostała kontrakt na udział w misji InSight, tak, zaczęli robić swój penetrator, napotkali problemy, no i co? Polacy musieli pomóc, bo jesteśmy właśnie takich do zadań specjalnych.
No tylko martwi mnie jedna rzecz, wiesz co, ten penetrator, on tam ma jakieś problemy oczywiście, kret ma jakieś problemy i martwi mnie jedna rzecz, zamiast, bo ja obserwuję bardzo dużo rzeczy w internecie, które się dzieje, nie wiem dlaczego w nas, no muszę trochę dziegciu w tą naszą rozmowę włożyć, bo to, że na przykład Astronika wykonała świetną robotę z Cebekiem, ale Astronika, jeżeli chodzi o samą tą końcówkę, naprawdę wykonała niesamowitą robotę. To urządzenie działa i ono działa bardzo dobrze. Tam gdzieś jakiś jest problem, nie wiem, czy to jest problem z samym InSightem, ale to raz działa, raz ma problemy, ale w Polsce zaczyna komentarze, no tak, nie wykonamy, coś tam i tak dalej. Wiesz, jak to zadziałało, to się pojawiło, no u nas to malucha to się młotkiem naprawiało, Polacy pokazali klasę. Teraz znowu nie działało, zadziałało chwilę i znowu był hejt i tak dalej. To jest tak głupie, tak głupie rzeczy robimy, bo nagle się okazuje, to też może, a to z kolei powinno nas cieszyć, że w Polsce specjalistów od kosmosu jest tyle samo, co specjalistów od piłki nożnej, od marketingu i od medycyny. Wszyscy siedzą na kanapach i ja tutaj wejdę na czat, ja to się znam na forum, ja się znam na kosmosie, to oni na pewno źle zrobili. A weź jeden z drugim, idź na staż do takiej firmy i zobacz, jak ciężko coś takiego stworzyć. Mhm. Słuchajcie, żeby było jasne, nie chcę ujawniać, bo ja mam dużo informacji takich wewnętrznych, ale powiem wam, jak wygląda na bazie kilku firm, nie wymieniając ich. Często jest tak, i to są historie naprawdę, naprawdę z firm polskich, gdzie dostają nasi inżynierowie, świetnych firm, dostają plany czegoś, siadają do tego i są sytuacje, w których zapraszają zleceniodawcę do Polski i tłumaczą, to zostało źle zaprojektowane. Popatrzcie, jak my to zrobiliśmy. Nie może tak być. Popatrzcie, że to zostało źle zaprojektowane. Cała misja wam siądzie, jeżeli nas nie posłuchacie. I wiecie co? Te duże firmy kosmiczne, ci prime kontraktorzy, zgadzają się z polskimi, tymi mniejszymi firmami i mówią, OK, świetnie, że nas tutaj uratowaliście i poratowaliście. To są historie, których nie możesz powiedzieć wprost. Takie OK, stali nigdzie nie puścisz, bo to jednak wpływa. Ale tak się dzieje, mili państwo, tak się dokładnie dzieje w tym naszym. My też poprawiamy pewne rzeczy po kimś. Więc to są też, pamiętajcie, że naprawdę wiedza tutaj, ekspertyza jest coraz większa, a jak czasami nie wyjdzie, kurczę, to jest sektor kosmiczny, tutaj trzeba się uczyć na porażkach. To jest najfajniejsza rzecz w sektorze kosmicznym. Jak ci nie wyjdzie, to robisz dalej. Nie wyjdzie, robisz dalej. Nie wyjdzie, ale wyciągasz wnioski, natomiast u nas wszyscy od razu na kanapę, forum i jedziemy, bo nie wyszło. Nie tędy droga.
A powiedz Łukasz, to jak uważasz, kiedy powstanie na bazie tych naszych polskich talentów taka duża firma, która będzie takim prime kontraktorem?
Wiesz co, pytanie jest zasadnicze tutaj, pytanie filozoficzne zadałeś. Bo pytanie jest takie, a musimy mieć prime kontraktora w Polsce? Z jakiego powodu? Bo wiesz co, to jest troszkę takie, powiem tak, obserwując ten sektor kosmiczny, widzę, że jeżeli chodzi o europejski sektor, tam jest już rozdane. Tam jest już rozdane, bo jak popatrzysz na ESE, popatrzysz na władzę ESE, na to, kto rządzi w ESE, no to zobaczysz cztery nacje,
no tak.
Które dziwnie się zbiegają z największymi prime kontraktorami w Europie. I zobaczysz, no chociażby pokazując taki ciekawy przykład, że mieliśmy na jednym ERC, przyjechała szefowa robotyki z firmy z Hiszpanii, przyjechała szefowa działu innowacji z Włoch, przyjechał szef działu robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej z Holandii. Wszyscy świetnie po włosku się dogadali. Więc gdzieś tam te nacje się pojawiają. I teraz my tam oczywiście w tej ESA musimy się przebijać. Mamy naprawdę niewiele osób, które pracują w ESA jako Polacy. Coraz więcej ludzi zaczyna gdzieś tam obejmować stanowiska, ale jeszcze nie mamy tych stanowisk dyrektorskich i tak dalej. Więc pytanie, czy my musimy mieć prime kontraktora? Czy to jest jakiś, nie wiem... Czy to jest jakieś taki, wiesz, zadanie dla naszego ego, że musimy być największą firmę polskiego SpaceXa? A dlaczego nie możemy mieć firmy, która się specjalizuje w tak wyjątkowych rzeczach, że te wszystkie prime kontraktorzy, prywatny sektor, JAXA, ta agencja, wiesz, która w ogóle jest poza tym rynkiem, czyli agencja na przykład Emiratów, będą się w kolejce ustawiali pod tą śrubkę. Będą się w kolejce ustawiali po rozwiązania. To nie jest kwestia, czy największy, tylko najlepszy w czymś, tak? Więc dla mnie na przykład jest, ponieważ w Polsce niepotrzebnie się pompuje dużo tą sytuację, niepotrzebnie się mówi właśnie o takich rzeczach, zamiast po prostu skupić się na tym, popatrzeć sobie, w czym jest zwykły słot, kurczę, zwykły słot, który pokazuje, w tym jesteśmy dobrzy, zainwestujmy w to, przede wszystkim opierajmy się na tym, oczywiście rozwijajmy inne kompetencje, bo to też jest ważne, żeby nie zostawać, ale pokażmy, w czym jesteśmy najlepsi. Zamiast na siłę próbować, nie wiem, zbudować dużą markę. Wiesz, że dużą firmę nie da się, to jest proste zbudować dużą firmę, prawda? Doinwestujesz troszeczkę kapitału państwowego, pozatrudniasz ludzi, zatrudnisz, nie wiem, przejdziesz do biura 600 metrów kwadratowych, wywiesisz sobie olbrzymi baner, zatrudnisz dobrą agencję PR, która zrobi ci świetny PR także w Europie, no i co dalej? I co dalej? Tak? I kontrakty będą spływać? To nie jest takie proste, tak? W związku z czym wydaje mi się, że kierunek jest na początku specyfika. Pamiętaj też, że jedną rzecz, zmienia się trochę rynek kosmiczny. Wprowadzą na ten rynek nowi gracze, których nie było. Była NASA, ESA, gdzieś tu w tle, nie, parę lat temu jeszcze, JAXA. Nagle pojawiają się Emiraty. Zaczynają Hindusi się rozpychać. Pojawia się dużo firm prywatnych. Ludzie patrzą na SpaceXa, wow, i tak dalej, i słusznie, ale nie zapominajmy o Bezosie. Nie zapominajmy o człowieku, który w swoim ręku zgromadził teraz taki majątek, którego nie jesteśmy w stanie sobie pojąć i wyobrazić, patrząc nawet na nasze portfele, nawet na kredyt, który moglibyśmy sobie wziąć na 50 lat. Nie wyobrazimy sobie tego majątku. W związku z czym on jest w stanie zainwestować pieniądze w swoje własne przedsięwzięcie kosmiczne, które też realizuje, i on też w pewnym momencie pójdzie do przodu też biznesowo w tym temacie. Na przykład jeżeli opanuje turystykę kosmiczną na orbicie, a w tym czasie Musk się skupi bardziej na Księżycu czy Marsie. Nie? W związku z czym tam powinniśmy też kierować swoje jakieś sygnały, że tu można pewną sytuację zrobić. Tu można zlecić, zbudować. Popatrzmy na to, jak inne państwa do tego się podchodzą. Naprawdę ciężko jest wchodzić i rozpychać się łokciami, jak można po prostu zrobić albo blue ocean, albo wykorzystać sytuację, gdzie mamy, o czym się nie mówi, bo cały czas mówisz, mówi się tak, o łazikach rozmawiamy, ok, mówi się dużo o polskim satelicie, żeby zbudować, czyli mówi się o takich elementach hardware'owych non-stop, o polskiej rakiecie, pamiętasz, była dyskusja, że powinniśmy mieć polską rakietę. O czym się nie mówi? Coś, co jest tobie bliższe, o oprogramowaniu. Polacy, po pierwsze, bardzo dobre firmy działają w polskim sektorze kosmicznym jako IT. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład mamy teraz takiego satelita europejskiego OPSAT.
Tak,
to jest świetny satelita, który na pokładzie tego będzie można wykonywać mnóstwo, takie laboratorium w kosmosie. Tam chce zlecić, wysłać eksperyment. Nie? Słuchaj, całe programowanie pokładowe to jest GMV w Warszawie. Polacy zrobili całe oprogramowanie pokładowe tego głównego satelity laboratoryjnego ESY w tym momencie. Więc, a z drugiej strony, dlaczego to mówię? Bo popatrz, ile firm przeprowadza się z IT do Polski, poza sektora kosmicznego. Tak? Tu są zlecane prace programistyczne największych, czasami dużych rozwiązań międzynarodowych, o których często te firmy nie mogą mówić. Popatrzmy na to, w czym jesteśmy naprawdę świetni, i to pompujmy. Zamiast zbudować polskiego prime'a. No, okej, mówię, to jest tylko moje zdanie, ale ja jestem zdania, że należy się w czymś specjalizować. Jeżeli jesteś dobry, bądź najlepszy, i to komunikuj. I tyle. I zawsze do ciebie klienci przyjdą. Tylko dywersyfikuj sprzedaż, nie? O to chodzi, żeby dywersyfikować sprzedaż.
Do mnie bardzo trafia ten argument właśnie, że w pewnym sensie te karty zostały już rozdane i właśnie te cztery narody no na tyle jakby są zasiedziałe w tym, co robią, że tutaj byłoby bardzo właśnie ciężko z nimi konkurować, ale znajdując swoje własne specjalizacje i będąc w tym świetnym, to jest taki jakby hak po prostu na tą rzeczywistość, którą mamy.
Kosmos jest tak dużym sektorem, coraz więcej ma zapotrzebowań, coraz więcej rzeczy, że na pewno jesteśmy w stanie znaleźć swoich kilka nisz, bym powiedział. Kilka nisz, bo to jest, wiesz, nie tylko hardware, o którym rozmawiamy, ale jeżeli Polski na przykład nie, tylko oczywiście, jeżeli mówimy o, musi być takie połączenie pomiędzy mózgiem a sercem jeszcze, nie? Przydałoby się, dlatego że dobrze by było popatrzeć na to, co się dzieje polskim sektorze kosmicznym, jakie są potencjały. Ja wiem, że teraz trwa cały projekt, w ogóle badania potencjału firm, jeżdżą przedstawiciele ESY Polscy i tak dalej, bo tworzony jest ten program kosmiczny. Natomiast potem jest ta polska składka i uczestnictwo w konkretnych programach, i obowiązkowych, i opcjonalnych. I to musi być zmaczowane do tego, co tu mamy, bo jak się minie, to tak trochę by było głupio wydawać pieniądze na coś, czego nie mamy. Wiem, że jest wiele głosów w Polsce, żeby i chodziły takie osoby, namawiały, żeby płacić na przykład na program Human Exploration, ale my nie jesteśmy gotowi do tego. To w ogóle by była w tym momencie strata pieniędzy. Aczkolwiek nie musimy płacić, żeby uczestniczyć w jakichś programach niezwiązanych z ESO, tak? Jest mnóstwo na przykład, jakie jest zapotrzebowanie, co nie uwierzysz, ale jak popatrzysz teraz, a zresztą byś może uwierzył, bo jak interesujesz się tymi rzeczami, ale popatrz na misję SpaceXa, na Dragon Crew, co zauważyłeś ciekawego w tej misji? Tak ciekawe, ja ciebie przepytam, co zwróciło twoją uwagę w tej misji, tej ostatniej, jak polecieli na stację?
Ale
co zapamiętałeś z tego?
Tak ogólnie?
Pierwsze skojarzenie, co zapamiętałeś z tego, co zobaczyłeś? Crew Dragon, tak? Poleciało dwóch astronautów i co tak zwróciło twoją uwagę w tej misji?
Chyba moją uwagę zwróciło to, że po prostu ona strasznie, moim zdaniem, po prostu tak poszła jakby z płatka, że tam po prostu było wszystko tak idealnie.
A zwróciłeś uwagę na skafandry? Na wygląd statku w środku? No, na panele dotykowe?
Tak, no, znaczy jak porównasz to jeszcze, oczywiście z modelami Starlinera, to po prostu jest jakaś...
No. Słuchaj, design się pojawił. Co się pojawiło? Pojawili się designerzy. Czy wiesz, że dla NASA na przykład, dla NASA, ale poprzez MIT, hełm, projekt hełmu też jest robiony na krakowskie ASP? Też tam jest kontrakt taki był? Słuchaj, my mamy świetnych designerów w Polsce, a design w kosmosie zaczyna odgrywać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wchodzi ci prywatny sektor, a w prywatnym sektorze pojawiają się prywatne pieniądze. I teraz inwestor, który wchodzi prywatny, niestety albo stety, kupuje oczami często. Dla niego te różne elementy nie przekonują, ale jak on zobaczy ładny, zobacz jak, i Elon o tym wie, Elon jak robi prezentację nowego statku, to tak jakbyś oglądał, słuchaj, jakbyś był na salonie, gdybyś zobaczył tę prezentację w Genewie, na salonie samochodowym, to byś się czuł na miejscu. Okej, nowa prezentacja Ferrari, tutaj Lamborghini, o, Crew Dragon, fajnie ogląda. Dokładnie to samo show, tak? Zobacz, jest tutaj połączenie, bo kupujesz oczami. Więc to też jest, dlatego tutaj jest też rola, bo nie zapominajmy, że w Polsce mamy dobrych architektów, Leszek i jego ekipa wrocławska przecież bardzo fajnie projektują te bazy marsjańskie i w coraz większych ilościach konkursów pojawiają się, ale nie zapominajmy, że to nie tylko Leszek, bo przed nim jeszcze tutaj trzeba przyznać prymat wcześniejszy małżeństwo Kozickich, Janek i Joasia, jeżeli oglądacie to was serdecznie pozdrawiam, bo pamiętam wiele lat temu, kiedy my zaczynaliśmy z łazikami i kiedy Mars Society było właśnie się rozwijało w Polsce, oni wtedy na Kosparze w Kanadzie na tej konferencji pokazywała Joasia wtedy jako swoją pracę doktorską bodajże, niesamowity projekt bazy marsjańskiej na 1000 osób. Wiesz, taki multilevel i tak dalej. Janek z kolei, te kopuły, oni obydwoje bodajże na Politechnice Gdańskiej teraz pracują. W związku z czym ta architektura baz marsjańskich to też jest coś, w czym jesteśmy dobrzy, tak? To zacznijmy szukać tutaj też możliwości. Wracając do tych eksploracji załogowej, no medycyna. My musimy w tym momencie postawić, a mamy tylko jeden ośrodek medycyny lotniczej, to jest WML, natomiast na WIML, przepraszam, więc musimy w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy w to wejść, no to takie rzeczy są potrzebne. Co jest jeszcze potrzebne? Sam byłeś rzecznikiem bazy analogowej. Natomiast to, co tam jest potrzebne i czego nie widzę na przykład przy tych bazach, a co jest naprawdę coraz bardziej potrzebne, to jest dyskusja o psychologii człowieka. Czyli więcej psychologów w tych bazach, żeby zrobili dużo prac. Jak popatrzysz na polski sektor też od strony, znaczy polską branżę, sektor psychologiczny, jakie tutaj powstają ciężko ciekawe opracowania, niesamowity potencjał do wykorzystania w globalnym sektorze kosmicznym, czyli zachowania ludzi i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest naprawdę fascynujące, jak popatrzysz, jak się zachowują. Powiem ci, na czym bazuję. Bazuję dlatego, że mam przyjemność pracować między innymi z firmą Aptiv, która realizuje, wiesz, firmowo, branżowo, która realizuje inżynierię taką akustyczną, ale też jakby zachowania aut autonomicznych. I oni na przykład, jak testują różne rzeczy, to wybierają różne nacje, których zachowania są na tyle, nie powiem skrajne, ale tak różne, żeby można było mniej więcej te algorytmy jakoś, wiesz, nauczyć. Że jeżeli auto trafi, czy to Australijczyka, Polaka, czy Niemca, to będzie umiało się zachować, bo to są kompletnie różne temperamenty. I tak samo jest w Space'ie i w systemach, które mają być systemami statku. Więc widzisz, tutaj jest mnóstwo takiej roli dla ludzi, którzy kompletnie nie myśleli nawet, że mogą być w sektorze kosmicznym. Kompletnie. Zaraz ktoś napisze pracę, dam sobie rękę uciąć, że zaraz ktoś napisze pracę, że dobrze by było, że podczas lotu na Księżyc, żeby ludzie odpoczęli, odpowiednio dobrana muzyka. Odpowiednie dobrane dźwięki. I już akustyka, już proszę pana, akademie muzyczne wchodzą do gry. Tak? Więc tutaj widzisz, zaraz ktoś tu na tym biznes zrobi. To będzie moment. Bo wejdą ludzie od jogi, specjaliści od, wiesz, mindful i tak dalej, uspokajania. Słuchaj, tu się za chwilę pojawi. Polska powinna przede wszystkim zobaczyć te nisze i my powinniśmy przede wszystkim kibicować każdej, nawet małej inicjatywie, która się pojawia. A mam takie wrażenie, że często te polskie małe firmy mają ciężko. Startupy mają ciężko. Startupy kosmiczne w Polsce są takie troszeczkę jeszcze przez inwestorów lekceważone, jak zauważyłem. Gdzieś tam do tego mainstreamu się nie mogą przebić, bo jeżeli nie robią dla NASA, no to... A tak naprawdę powinniśmy na ten nasz sektor kosmiczny patrzeć szerzej. Tak? Mamy new space, mamy zwykły space i tu powinniśmy tych nisz szukać i wspierać te, które są obiecujące.
Czy wiesz, Łukasz, tutaj w toku tej dyskusji to widzę, że powinniśmy po prostu jeszcze jeden odcinek nagrać właśnie o polskim sektorze kosmicznym i tak dalej.
Ale wracajmy do łazików, tak? Wracajmy do naszych łazików.
Tak, tak. No. Natomiast właśnie wracając do łazików, bo no tuż przed nami, nagrywamy to tydzień przed edycją w roku 2000.
Tydzień przed. Dokładnie tydzień przed.
Dokładnie tydzień przed właśnie edycją 2020 i ta edycja jest wyjątkowa. Jakby oczywiście możemy się domyślić dlaczego. I powiedz, na czym polegają zmiany w tym roku?
A coś się wydarzyło, o czym nie wiem? Nie, żartuję. Oczywiście, że jest wyjątkowa, bo no, sytuacja nas, że tak powiem, dopadła. No, w styczniu już nam było gorąco. Jak zobaczyliśmy Wuhan i co się dzieje we Włoszech, już czuliśmy. Już wtedy były dyskusje, już wtedy rozmawialiśmy z naszymi partnerami zagranicznymi, w związku z czym zaczęliśmy powoli obserwować sytuację. No w marcu sytuacja tąpnęła już na maksa i wtedy się okazało, że pierwsze co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, ja mam świetny zespół, który mi podsuwa niesamowite pomysły, zrobiliśmy badanie wśród zespołów, ich nastroje, obawy, co się dzieje u nich. Jakie wnioski przyszły po badaniu? Po pierwsze, część zespołów miała zaaresztowanego łazika, to znaczy łazik na uniwersytecie, a oni w domach. No i nie możesz, bo lockdown, nie możesz wyjść. To jest jedna sytuacja. Uwaga, która w wielu zespołach trwa do dziś, bo Kolumbijczycy nadal mają kwarantannę. I łazika widzieli z daleka na uniwersytecie parę miesięcy temu. Druga sytuacja, także cieszmy się, że nie mamy lockdownu i nośmy maseczki i przestrzegajmy to, bo wrócimy do tak, jak mają Kolumbię. Druga sytuacja jest taka, że zespoły straciły sponsorów. No bo jeżeli tąpnęło, to tąpnęło wszystkim, tąpnęło w wielu branżach, oni czasami mieli różne finanse typu banki, nie banki i tak dalej, tąpnęło równo wszystkim, stracili sponsorów. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, z całym szacunkiem do Polski i do mojego pięknego kraju, jest sponsor na drugim końcu świata, na liście sponsoringu, różne eventy, tu wsparcie konferencji biznesowej, sponsoring wyjazdu drużyny studenckiej, lokalnego uniwersytetu do Polski. Ciach. No bo są ważniejsze rzeczy. Tak się zachowywali sponsorzy. W związku z czym oni nas informowali, że potracili też finanse na wyjazd, ale też część zespołów potraciło finanse na dokończenie łazika. No to katastrofa, tak? No ale wiesz, pamiętasz początek rozmowy, uczymy rozwiązywać złożone problemy, a jesteśmy jedną z drużyn, tak? Z SRC. Która też dostajemy dalej, notabene, bo ja nasze osoby, które nad nami pracują, dostały już odpowiednie medale też na ceremoniach zamknięcia. Natomiast siedliśmy do tego wspólnie i zaczęliśmy się zastanawiać, co by tutaj zrobić. No i przyszło nam do głowy takie rozwiązanie dosyć diabelskie, ale takie, które powiem szczerze, my chcieliśmy już je wcześniej zrobić, tylko ciągle mieliśmy nowe pomysły na zbudowanie ERC, zamiast wprowadzić się dodatkowej formuły. No i odkurzyliśmy stary pomysł de facto, że zrobimy zawody, wykorzystując po pierwsze łazika, którego my dostarczymy na tor, bo jak nie mogą przyjechać łazików, skoro góra nie może, to Mahomet do góry, tak? Albo Mahomet nie może do góry, to góra do Mahometa, tak to jest dokładnie. Więc my tą górę nie przeniesiemy. No więc dostarczymy łaziki na miejscu. Zaczęliśmy szukać łaziki w różnych firmach, sprawdzaliśmy różne łaziki, kanadyjskie, hiszpańskie i tak dalej. Stanęło na polskich, jak się okazało. No właśnie, szukaliśmy tam, a mieliśmy je pod nosem. Więc znaleźliśmy łaziki u Szymona, które spełniły nasze oczekiwania. Szymona Dzwończyka z Wrocławia. Łaziki Leo, Mówię, dlaczego wymieniam Szymona, bo to jest dosyć ciekawa postać pod kątem ERC, dlatego że on przewodniczył pierwszemu zwycięzcy ERC, pierwszej edycji, czyli zespołowi Skorpio wrocławskiemu, który wygrał pierwszą edycję. Jest też weteranem zawodów amerykańskich, także on rozumiał potrzeby zespołu bardzo dobrze. Jego łapik się absolutnie nadawał. Oczywiście on wymagał modyfikacji, więc Szymon je w ciągu miesiąca, słuchajcie, zrobił special edition swojego zika, który nawet jest w jego sklepie teraz dostępny, czyli ERC, bo podpisaliśmy umowę na kilka lat na wyłączność, więc mamy specjalną edycję jego robota. Do tego znaleźliśmy, no tu już musieliśmy na końcu świata znaleźć, czyli w Kalifornii, specjalną platformę do zarządzania robotami, która by była zgodna z tym, co chcieliśmy zrobić, czyli zespoły, okej, dajemy łazika, dajemy platformę, to co oni mają robić? Sterować joystickiem i to wszystko? No nie, to musi być tak, że muszą coś zrobić. W związku z czym łazik Leo jest open source na Robotics Operating System, czyli na programie ROS, na języku ROS oparty. W związku z czym ta platformę też musieliśmy taką tożsamość, po to, żeby zespoły dostały gotową platformę i goło. Czyli nie ma oprogramowania. Trzeba zbudować oprogramowanie. Żeby to zrobić, nie mogliśmy od razu zespołom dać łazika, sterowanie każdemu po jednym, nie wiem, zdalnie łączyć. Jak to zrobić? W związku z czym, po pierwsze, tor marsjański musieliśmy najpierw zmapować, przenieść do wirtualnej przestrzeni. Tutaj nam przyszła z pomocą Politechnika Poznańska i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które przejęło też tą rolę zarządzania transmisją. My w tym roku korzystamy z sieci akademickiej Pionier. To jest jedna z najszybszych sieci akademickich na świecie. W związku z czym na Politechnice Poznańskiej powstała cała symulacja naszego toru, po to, żeby można było zespołom oddać możliwość włączenia się wirtualnego łazika, który też został zmapowany, i zacząć testować swoje umiejętności programistyczne. Jak to mogli zrobić? Mogli się przenieść już do łazika z kodem, do łazika już na tor, i cały sierpień trwały testy na torze też. Testy na torze, gdzie zespoły się łączyły o dowolnych porach. Pamiętam, że widziałem też piękne zdjęcie, takie wieczorne, wszystko jest ładnie oświetlone, bo drużyna z Peru jeździła po nocy, tak? No bo u nich, wiadomo. No teraz w trakcie zawodów będzie normalnie, w normalnych godzinach, ale jakby na testy pozwoliliśmy jeździć w komfortowych dla nich porze dnia. Więc my tam byliśmy 24H po prostu przez parę dni. I w tym momencie zespoły rywalizują właśnie w oparciu o wykonanie zadań, ale naszym łazikiem. Czyli wszyscy mają tę samą platformę, te same warunki startowe.
Ale musieli sami napisać oprogramowanie.
Tak. Znaczy jakieś tam basic masz, jakieś tam, wiesz, frameworki, natomiast sami musieli wymyślić, czy algorytmy, czy będą sterować live, czy podłączam kontroler, czy będą sterować komendami, to już jest od nich zależy. Oczywiście my bardziej punktujemy autonomię, mam nadzieję, że to się uda, bo musieliśmy jakiś kompromis zawrzeć. Okej, ktoś powie, no ale to gdzie tutaj to budowanie łazików? No słuchajcie, albo robimy te zawody, albo ich nie robimy. Inne zawody na świecie się poddały, po prostu powiedziały nie. A my poszliśmy o krok dalej. W związku z czym otworzyliśmy, pamiętajcie, tak jak na samym początku mówiłem, że w zespole też są programiści, tak? Ale oczywiście, że nie zostawiliśmy jeszcze tych innych specjalności, które są w tym zespole, dlatego że jedna z konkurencji, czyli prezentacja, jest utrzymana. Oni też będą musieli się produkować i też będą musieli opowiedzieć o swojej dokumentacji tego robota, którego przygotowywali wcześniej na zawody, po to, żeby pokazać swoją też wiedzę inżynierską. Będą odpytywani. Natomiast faktycznie ta konkurencja, ta edycja jest taka bardziej troszkę programistyczna, no ale z drugiej strony uczy ich nowych umiejętności. Co więcej, ona jest jeszcze bardziej kosmiczna. No bo popatrzmy na to, jak wyglądało sterowanie Curiosity podczas lockdownu, gdzie były takie piękne zdjęcia trzech osób w swoich living rooms, tam nie wiem, ktoś w sypialni siedział, dostali od NASA jakieś komputery przywiezione i tak dalej, i stamtąd zarządzali Curiosity, nie będąc w centrali JPL-a, tak? Niesamowite zdjęcie. W ogóle z domów ludzie zarządzali głównym łazikiem marsjańskim światowym, tak? Więc tutaj też jest taka sytuacja. Więc zespoły dostały. I powiem ci szczerze, ten ruch wywołał, my zastanawialiśmy się, no na pewno nam spadnie. No pewnie część zespołu się wycofa. Dostaliśmy jeszcze więcej zgłoszeń niż było wcześniej. I to otworzyły się nowe kraje, których wcześniej nie widzieliśmy w tym. Pojawiły się 3 zespoły rosyjskie w tym roku. W ogóle nie widzieliśmy ich na żadnych innych konkursach. Tu się nagle okazuje, że dokumentacja dobra, programowanie bardzo dobre, jak tego, co słyszę na testach. Okej, okay. Czyli pojawiły się też mocne zespoły, tak? Oczywiście sytuacja jest o tyle trudna, że teraz ci już powiem, że na dziś mamy 29 drużyn, ponieważ po kwalifikacjach z 33 zostało nam 29. Okazało się, że cała ta pandemia zmieniła również grafiki na wielu uczelniach na świecie i na przykład dwie drużyny z Niemiec i jedna z Wielkiej Brytanii się wycofały, bo nagle im teraz zmienili, że oni teraz mają zajęcia w tych dniach i mają egzaminy, dokładnie w tych dniach. I mówią, że kurczę, no to wszystko się pozmieniało w ostatniej chwili, musimy rezygnować, tak? Więc to jest ta sytuacja. Oczywiście pamiętajmy, że ta formuła remote, ona z nami zostanie. Będzie normalna, przyjeżdżasz ze swoją konstrukcją, albo możesz uczestniczyć w tej formule. My ją zostawiamy. Niezależnie od losów pandemii, my ją zostawimy, bo ona otwiera nam nowe możliwości, tak? I naprawdę to jest tak, że zespół nie widzi łazika, słuchajcie, oni widzą, oni się łączą i nagle widzą tylko kamerkę. I widzą po prostu obraz niesamowity z Marsa. Mieli te drzewa z tyłu, to naprawdę to wyglądało jak Mars. Pamiętaj, ten łazik jest jeszcze trochę mniejszy niż te łaziki, które oni przyjeżdżali. Tor mamy 50 na 30 metrów. Tam jest 1300 metrów kwadratowych bodajże, coś koło tego dojazdy zapewnione.
Więc wiesz, a to jest ten sam łazikiem, tor, który był rok temu?
Ten sam tor, ale zmieniony.
Okay, okay.
Zmieniony, tam jest przygotowany specjalnie, bo nasz tor co roku budujemy od nowa zawsze i to jest takie dzieło sztuki. W tym roku znowu ponownie weszła w grę tutaj nam niesamowita Ania Łosia, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie oglądać.
I która była umiejętnościami. I która też była jedną z gości podcastu, tak? Więc...
Okej, okay. Więc Ania Łosia, geolog planetarny, weszła oczywiście, tutaj też pozdrawiam Roberta Lubańskiego i ekipę z Mars Society, zrobili dzieło sztuki, kratery, słuchaj, najazdy. Niesamowicie wygląda ten tor. Po raz kolejny obserwowany Mars, niesamowicie, pieczołowicie, więc tor jest dziełem sztuki. No ale mamy nie tylko łaziki, bo to jest, i teraz tak, łaziki wykonują konkurencję oczywiście jazdy tej nawigacyjnej i to udostępniamy, czyli tutaj mamy taką połączoną tą konkurencję nawigacyjną i tak dalej, i przejazdową. Mamy drugą konkurencję, która tą, co zacząłem mówić wcześniej, czyli maintenance, czyli naprawa reaktora. Do tej pory było tak, że zawodnicy montowali te manipulatory na robotach i podjeżdżali. Natomiast my nie ocenialiśmy podjazdu, tylko umiejętność tu. Manipulowania. W związku z czym stwierdziliśmy, że żeby wykonywać te wszystkie elementy w jednym czasie, pamiętajmy, mamy jeszcze okienko czasowe w Polsce, póki jest widno, a łączą się zespoły z różnych sfer czasowych, stref czasowych. W związku z czym zrobiliśmy osobno ramię robotyczne do specjalnej konstrukcji do tak zwanego panelu sterowniczego. I to jest osobny robot, do którego się łączą zawodnicy. Łączą się albo do łazika, albo do ramienia robotycznego. W przypadku jakiejś awarii, deszczu mamy backup. Pamiętasz film Kontakt z Judy Foster?
Oczywiście. Chcę
robić jedno, stare, możesz zrobić dwa. Więc mamy drugie ramię robotyczne z panelem, które czeka w razie W, tak? Mamy dublową sytuację. No i oczywiście trzecia konkurencja to jest konkurencja prezentacyjna, która się nie zmieniła, poza tym, że zawodnicy nie siedzą przed, tylko za monitorem, w sensie łączą się z nami z drugiego końca świata. I tak wyglądają zawody w tym roku. Zawodnicy z tego, co wiem, bo słyszałem od Szymona, który tam nadzoruje cały czas z nimi tą komunikację, okej, część zawodników była przerażona, no bo krótki okres, ale znowu stres, sytuacja do rozwiązania, zespół siada i zaczyna kombinować, tak? W związku z czym, no, zobaczymy wyniki, bo mogą być bardzo ciekawe, zaskakujące. Na pewno takim zaskoczeniem dla nas było wycofanie się, w ostatniej chwili informacja, wycofał się Impuls, czyli obrońca tytułów przez ostatnich 2 lata, z uwagi na kwarantannę. Koronawirus tam dopadł 2 osoby, czy podejrzenie z koronawirusa, tak jak czytałem. W związku z czym, no, to teraz zostaliśmy bez obrońcy tytułu, zobaczymy, co się stanie na podium, tak? Więc sytuacja jest naprawdę, naprawdę dynamiczna, ale powiem szczerze, że to też pokazuje, jak my jesteśmy w stanie szybko zareagować, no. I to jest niesamowite. Jesteśmy jedynym konkursem, który się odbywa w czasie pandemii. Jedynym.
Ja kiedy podzieliliście się tą informacją o tej nowej formule, to stwierdziłem, kurczę, przecież to jest genialny pomysł pod tym względem, że na przykład mówi się, że może ta pierwsza misja na Marsa nie będzie bezpośrednio ta załogowa, na przykład nie będzie lądowania na planecie, tylko na przykład na Fobosie, na Księżycu i stamtąd na przykład astronauci mogliby bez tego opóźnienia czasowego by sterować łazikiem na powierzchni. To jest jedna sprawa. Nie tak dawno przecież Europejska Agencja Kosmiczna robiła taki test, że astronauta siedzący na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sterował robotem w hangarze w Niemczech chyba, tak? Więc...
Doskonale znasz tego astronautę, proszę pana, bo był naszym gościem, tak? Czyli mówimy o Timothy Peake'u.
Tak, więc, no. Więc to jest tak, jak najbardziej taki real case scenario. Mhm. Owszem, może troszeczkę no, w tym roku jakby traci się tą jakby dyscyplinę jakby samego konstruowania, ale no, po prostu przy obecnej sytuacji właśnie z pandemią no, trzeba po prostu to wykorzystać jak najlepiej się da i wydaje mi się, że tego typu nowy challenge, Global Pandemia Challenge po prostu...
Wiesz co? Dostałem ten komunikat od mediów kiedyś tam na jakimś wywiadzie. Właśnie tak samo sformułowali, no ale przecież nie ma budowy łazików. Ja powiem ci tak, zacytuję jedną z drużyn, z którą rozmawiałem w momencie, gdy zrobiliśmy ogłoszenie nowej formuły, a potem dostałem Skype'y, telefony od kilku drużyn. Jedna drużyna mi powiedziała, bardzo wam dziękujemy. Drużyna w ogóle z Ameryki Łacińskiej. Bardzo wam dziękujemy, dlatego że dla nas ERC, taki konkurs jak ERC, to nie jest tylko kwestia naszych umiejętności, jakiegoś tam zrobienia robota, tylko to jest jakiś cel, który sobie w życiu stawiamy. A w życiu trzeba sobie stawiać cele i je realizować, bo wtedy się napędzasz, twoja pasja wtedy jest karmiona, tak? I wy nam właśnie daliście cel, gdzie wszystko inne nam padło. Wszystkie cele nam zostały zabrane. Cele naukowe na uczelni. Uczelni nie ma, nie działa. Cele jakieś tam prywatne, masz lockdown, siedzisz w domu, nie będzie ślubu, nie będzie czegoś tam w tym roku i tak dalej. A wy nam zostawiliście ten cel. W związku z czym, wiesz, my troszeczkę taka scena, Boże, jak to zabrzmi teraz, bym szuczny, no przepraszam, to się wytnie ewentualnie, jak to się mówi, ale jest taka scena słynna z Gwiezdnych Wojen, help me, Obi-Wan Kenobi, you are only hope. Tak, więc w tym momencie, dokładnie, ale tak to zabrzmiało, jak oni to nam napisali. Ja czytałem to dwa razy i mówię, nie, no bez jaj, no nic wielkiego nie zrobiliśmy. No właśnie zrobiliście coś dużego, bo daliście nam możliwość dalej uczestniczenia jako drużyna, dalej podtrzymywania relacji jako drużyna, że wspólnie nawet kiedy siedzimy od siebie oddaleni o dziesiątki kilometrów czasami, bo ktoś został gdzieś, wiesz, w innym mieście, nie wraca na uczelnię, no to dalej pracujemy całe parę miesięcy nad jednym celem, nad jednym wyzwaniem. Czyli jesteśmy cały czas, jesteśmy fundament tej drużyny cały czas zostaje ten sam, nie? Bo wiadomo, że drużyna po roku może się rozejść, ktoś tam będzie miał inne pomysły, wiesz, to się rozejdzie często, tak? Bo to jest dodatkowa jakby działalność tych ludzi. Natomiast tutaj zostawiliśmy, scementowaliśmy te drużyny. I to jest fajne też. I o tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić, że to dało. Oczywiście, powiem ci tak, problemów tu jest masa do rozwiązania. Przede wszystkim, wiesz, kwestia łączności. Do tej pory to drużyny odpowiadały za łączność z łazikiem. My nic do tego nie mieliśmy. Teraz to my odpowiadamy za łączność i to globalną. Tak? W związku z czym tutaj naprawdę świetna rola Politechniki Świętokrzyskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowego Sieciowego, które zbudowały tą sieć. Tam jest sieć zbudowana cała, która jest w tym momencie złączona i będzie cały czas, wiesz, kwestia łączenia się dla poszczególnych zespołów, przydzielania w tym momencie czasu i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, żeby to wszystko ładnie też wyglądało, no transmisje online w tym roku na tym evencie idą już naprawdę szeroko. Po pierwsze mamy transmisję z pola marsjańskiego, której niestety nie zobaczycie, bo ona jest tylko dla jurorów, bo mamy też jurorów, którzy nie mogą przyjechać z kolei. Wspomniana Ania Łosiak będzie w Wielkiej Brytanii podczas zawodów. W związku z czym oni się łączą z nami, w kanałach wewnętrznych łączą się z zespołami, widzą na platformie, co się dzieje, ale jednocześnie mają podgląd z toru. To jest wyzwanie. Druga rzecz to jest transmisja ze strefy pokazów, gdzie też będą wykłady i tak dalej. Mamy jeszcze transmisję z konferencji pierwszego dnia. Niesamowita konferencja, niesamowity program. I nad tym wszystkim jeszcze mamy program, który w dwóch językach będzie szedł. To widzisz, tutaj wyzwań jest dużo, a jeszcze musimy zapewnić tą łączność łazikami. Także no, powiedzmy szczerze, nasze pole marsjańskie do tego nie było przygotowane do tej pory. Więc ostatnie parę miesięcy no, jest dynamiczne. Jest mocno dynamiczne, ale zespół daje radę. Naprawdę to są niesamowici ludzie, którzy po prostu się wzięli, zawzięli się i to robią. To jest niesamowite.
Czyli mówisz, że jakby podglądu bezpośrednio na działania łazika nie będziemy mieć, ale całą resztę będziemy mogli oglądać tą konferencję i...
Znaczy, będzie, ale nie cały czas, bo te rzeczy będą na naszym streamingu głównym i co jakiś czas będziemy wpadać, zaglądać na tor, a tam będzie lekkie opóźnienie, to mogę wam zdradzić trochę od kuchni. Chodzi o to, żeby drużyna kombinować, nie wpadła na to, że nagle widzi na przykład swojego łazika, bo jest gdzieś w programie, się pojawiło wejście z toru. Mhm. Okej, okay, tu jest wejście z toru, my według grafika mamy w tym samym momencie jazdę. To znaczy, że tam live będzie mieć pod naszego łazika. That's not gonna happen. Drużyny są sprytne i to szacun za to, natomiast no, tutaj musieliśmy dać równe szanse wszystkim, w związku z czym jeżeli nawet będzie, to bez uprzedzenia i to raczej takim lekkim opóźnieniem, ponieważ inaczej wygląda zarządzanie łazikiem, tak? A inaczej, gdy go widzisz z paru kamer. To raczej służy do tego, żeby skomentować, co się dzieje na torze, ponieważ w trakcie naszej transmisji będziemy też gościć wiele fajnych osób. Będziemy się zarówno na miejscu tam rozmawiać z jurorami, którzy opowiedzą, co się dzieje, ale będziemy też się łączyć przy takich gości, których mogę ci wymienić, których będzie można na naszej transmisji posłuchać. No to jest wspomniana Maria Antonietta, Stale Salenia Space, będzie Simon, Pete Simon Warden, to jest były szef DARPA, czy szef NASA Ames, a obecnie szef Breakthrough Foundation, czyli tej założonej między innymi przez Stephena Hawkingsa. Będziemy się łączyć z Artemis Westenberg, już dobrze ci znaną, bo to jest nasz stały gość, uwielbiam jakby rozmowy z Artemis, ale będziemy też się łączyć z NASA, z Lewis Hamlin. To jest osoba, która obecnie, ona zarządza misją Europe Clipper na Księżyc Europa, ale ona też opowie o nowych, przyszłych misjach NASA w Układzie Słonecznym. Także i to jest w samej tej transmisji, ale jak zobaczysz program konferencji ERC, no to tam jest NASA, ESA, tam jest dyskusja, na którą naprawdę zapraszam gorąco wszystkich, bo mówimy tylko o łazikach ciągle, a my nie mówimy o tym, co jest na łazikach, jaki tu jest science na tych łazikach, co jest na Curiosity, co jest na Perseverance. To są potężne mobilne laboratoria i będziemy rozmawiać właśnie o nauce na łazikach, tutaj z udziałem ludzi z wiodących firm, tak, między innymi z Polski, ale też ze świata. Będziemy mówić na przykład, po co nam dają te łaziki. Będzie fajny panel, tutaj mamy pełne diversity, jak widzisz dzisiaj, więc wprowadźmy to diversity, będzie panel Women in Space. Zapraszam wszystkich, same panie i to z całego świata, z agencji kosmicznych i tak dalej, z firm. Panel poprowadzony przez Artemis Westenberg, także jeżeli chcecie posłuchać o tym, szczególnie dla płci pięknej, teraz adresuję, o Women in Space, o kobietach w kosmosie, to 11 będzie taka możliwość. Co jeszcze będzie?
To powiedz tylko koniecznie, gdzie będzie można to wszystko oglądać?
Już powiem, tylko jeszcze jedną debatę wymienię, bo mnie strasznie kręci ta debata, mi się bardzo podoba. Jest debata realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Fantastyki Naukowej, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, a debata będzie realizowana pod kierownictwem doktora Brony, Krautek, były szef Polsy, na temat fizyki podróży międzygwiezdnych, czyli tak, z jednej strony, co nam obiecało science fiction, seriale, książki, a co możemy mieć w rzeczywistości? Coś się tutaj nie zgadza. I naprawdę będą wchodzić w głębsze takie elementy. Kamil Muzyka tam będzie między innymi, który jak wiemy zjadł wszystkie książki science fiction, więc encyklopedia chodzących książek. Natomiast myślę, że to będzie świetny panel. Natomiast to wszystko będziemy przede wszystkim mogli obejrzeć na Rover Challenge EU, dlatego że tam prowadzimy cały blok transmisji, będą sobie wybrać, co chcesz obejrzeć, albo na YouTubie po prostu ERCA, gdzie będą te transmisje wszystkie puszczane. No i pytanie, czy mogę, że tak powiem, na twoim kanale zareklamować inny kanał?
Oczywiście, tak.
Tak, no to oczywiście trzeba zaprosić do Piotra na Astrofazę, bo Piotr po raz kolejny poprowadzi całe studio nasze. Piotr będzie zlokalizowany na Politechnice Świętokrzyskiej, natomiast siedzimy w Greenboxie, także zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Mhm. Mamy całą animację, skąd nadajemy, to zobaczycie. Natomiast Piotr i jego transmisja, ten cały jego program będzie prowadzony też w dwóch językach, bo puszczamy na świat. Czyli jeżeli będzie rozmowa po angielsku w trakcie tej dni, to nie martwcie się, ona też będzie tłumaczona na język polski i będzie można to sobie obejrzeć, ale to wszystko można też oglądać w Kielcach. Można przyjechać do Kielc. I to też chciałbym powiedzieć, bo to jest ważne, Radku, ponieważ tak, my wprowadziliśmy oczywiście wszystkie obostrzenia. Będzie teren ogrodzony, będą dwa specjalne wejścia, tak zwane bramki wejściowe. Musimy mieć niestety ankiety, trzeba będzie je wypełnić. Z góry was przepraszam za to, ale to nie my wymyśliliśmy. To jest dla dobra publicznego, dla dobra wspólnego. Będzie mierzenie temperatury i będziemy też kontrolować, ile osób jest w danym momencie na terenie. Tak? Ale można przyjechać do Kielc, można sobie obejrzeć łaziki, można oglądać transmisję tam, bo będzie telebim, można przejść się po strefie pokazów, bo też będą wystawcy, ci, którzy nie zrezygnowali, którzy nie poddali się, są z nami, ale można też wejść na aulę tam na miejscu i albo posłuchać konferencji, uczestniczyć w niej, albo uczestniczyć w następnych dniach w tych strefie pokazów, w tych wykładach, w tej debacie i tak dalej. Więc hybrydowo, tak jak zawodnicy hybrydowo, tak i uczestnicy hybrydowo w tym roku.
Okej, super. To na sam już koniec chciałbym ci takie zadać bardziej osobiste pytanie. Już kilka razy tutaj nam padło w trakcie tej rozmowy kwestie science fiction. Ja jestem ciekaw bardzo, jak ty jako ekspert z branży kosmicznej, no musisz po prostu jakiś interesować się science fiction, musiało cię to jakoś inspirować i powiedz mi, czy masz jakieś takie perełki, ulubione filmy, książki, seriale, które może nie są tak szeroko znane, a które byś polecił wszystkim fanom eksploracji kosmosu?
Znaczy ja nie będę oryginalny, niestety. Tu was muszę zmartwić, nie jestem oryginalny w tym, co powiem, bo ja się wychowałem, że w ogóle styczność z kosmosem, oczywiście Gwiezdne Wojny, to mój rocznik, lata 70. ubiegłego wieku, proszę pana, jak to mówią teraz, to jest Gwiezdne Wojny. To była pierwsza styczność, jeżeli mówimy o telewizji, to wtedy był Jazon wśród gwiazd, bodajże taki... Zanim jeszcze Gwiezdne Wojny, był tak, Jazon wśród gwiazd to taki troszeczkę protoplasta Hanna Solo, tak troszeczkę tak to wyglądało, ale to był pierwszy serial, Jazon wśród gwiazd, to pamiętam. O, to tu będę oryginalny, natomiast później już nie będę. Tutaj absolutnie Gwiezdne Wojny, do dzisiaj uwielbiam czytać, to się teraz, oczywiście po drodze mi zrobiono krzywdę i wszystkie te dalsze losy skasowano, nazwano Legends i powiedziano, że teraz od nowa. Ja do dzisiaj się z tym nie mogę pogodzić, dlatego że ja mam w domu wszystkie książki, które wyszły jako Legends. Tak zwane Legends, wszystkie. Zaczynając od trylogii Trauna i idąc dalej, więc ja znam inną wersję tej historii, która została opowiedziana w ostatnich epizodach. W każdym razie na pewno w międzyczasie się pojawił Star Trek. Star Trek, który moim zdaniem chyba najbardziej rozbudził, czyli Next Generation. Next Generation, przepraszam, najbardziej rozbudził moją pasję do kosmosu, bo tam się pojawił taki prawdziwy kosmos, może troszeczkę w takim wydaniu, wiesz, takim hippie, takim wszystko jest okej, okay, Ziemia jest w całości i tak dalej. Teraz się pojawiają, polecam serial Picard, bo tam się pojawia problem, to nawet ten wewnętrzny. No, oczywiście mówiłeś, żebym nie wspominał Expanse, więc powiem tak, że Expanse również, ale wiesz co, Expanse z powodów geopolitycznych mnie interesuje, dlatego że jest taka ciekawostka, co się stanie, jak zaczniemy zdobywać Księżyc, czy będzie rywalizacja Chiny, Stany Zjednoczone, czy może bardziej korporacje, a tam jak widzisz, tym Expanse Mars stał się osobnym jakby państwem, de facto cywilizacją, Ziemia osobno, a Beltersi jeszcze co innego. Więc myślę, że z tej kategorii mnie interesuje Expanse bardziej niż te rzeczy. Na pewno coś, co było dla mnie absolutnie mind-blowing, to jest problem trzech ciał, jak czytałem. Powiem szczerze, wow. Słyszałem ostatnio, że będzie ekranizacja Netflixa. O matko, powiem szczerze, że biorą się za coś, co jest... No szacun, mam nadzieję, że nie skrzanią, bo to naprawdę ciężko pokazać. Ale jak człowiek się wczyta w ten problem trzech ciał, pierwsza książka jest straszna do przejścia, trzeba wytrzymać, ale potem jak się rozkręci, to już w tym momencie nie wiesz, co się z tobą dzieje. Tak?
A to jest ciekawe, bo właśnie ja przeczytałem tą pierwszą książkę i taki jestem, nie wiem, czy to chcę kontynuować. No tak jakoś...
dokładnie. Trzymaj.
Ale mówisz, że warto następne części.
Bo ty jesteś dopiero po pierwszej książce.
Przeczytałem pierwszą książkę i tak... Nie wiem, czy chcę kupić następny.
Kup, bo zobaczysz coś, w trzeciej książce, proszę pana, to zapomnij w ogóle, o Chinach zapomnij już. Ta akcja, która się dzieje tam, nagle stanie się z tobą coś, że już nawet nie wiesz, gdzie ty jesteś. Mhm. Bo akcja przyspieszy i naprawdę to będzie mind-blowing. Na pewno książka, która też z punktu widzenia może nie tyle science fiction, ale takich bardziej problemów ziemskich, to jest Gen Atlantydy, tam taka trylogia jest. No idealna, jeżeli chodzi o COVID teraz. Polecam, tak? Bo wypuszczenie tej zarazy, która tam, wiesz, wulkan Toba, cofamy się do niby cywilizacji, bo ja uwielbiam teraz te nowe teorie, które mówią, że jednak no pan spermia, proszę pana, że to życie zostało przeniesione. Nagle się okazuje, i dlatego teraz bardziej zaglądam nie w te takie kosmiczne tematy, tylko w te rzeczy, które niby opisują to, co się stało na Ziemi kiedyś, bo nagle się okazuje, że ewolucjonizm i kreacjonizm się zbliżają do siebie. Mhm. Tak? Kreacjonizm inaczej rozumiany, nie tylko, że wszyscy mówią, że kreacjonizm to na pewno pojęcie, że to musiał być Bóg, taki jaki znamy z lekcji religii, to mogło być zupełnie inaczej opisane przez tego. Natomiast kreacjonizm My tego jeszcze nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego, ale odkrycie japońskich naukowców, którzy zaczynają to badać, zaczyna się to zbliżać do siebie, te dwie teorie zaczynają się zbliżać do siebie i nagle może się okazać, że wszystko jest jasne. Więc polecam też takie książki właśnie jak Gen Atlantydy, to jest, tam jest też trylogia, nie pamiętam nazwy, ale pamiętałem pierwszy tytuł, bo mi się strasznie to spodobało. Co jeszcze? No powiem ci szczerze, że ostatnio jakoś bardziej wszedłem w książki nie tyle science fiction, co science bardziej. Więc jeżeli ktoś chciałby poczytać na przykład o tym, co się dzieje na Księżycu i dlaczego się tak będzie działo, to może nie będę oryginalny, bo ale aczkolwiek może nikt nie słyszał o tej książce, polecam Back to the Moon, czyli książkę Harifana Schmidta. Facet, który był jedynym geologiem, który kiedykolwiek tam poleciał, był człowiekiem, który szkolił wszystkich astronautów programu Apollo, co więcej doradzał biznesowo też w wielu przedsięwzięciach, które się o Księżyc chodzą.
I co więcej, książka. Kiedyś odwiedził ERC.
A, to chciałem dodać na koniec, był gościem głównym, więc mam z autografem. Natomiast chodzi o to, że w tej książce on bardzo ciekawie wyjaśnia i tłumaczy tak naprawdę kwestie biznesu na Księżyc pod kątem, pod różnym kątem, tak? Warto to przeczytać, bo warto sobie otworzyć oczywiście drogę. Myślę, że z takich polskich tych książek, bo warto też powiedzieć, zauważ, że nigdzie Lema nie wymieniłem, bo to jest takie oczywiste, no na Lemie się wychowywaliśmy jako dzieci, no więc Lema nie wymieniam, ale Lem jest oczywisty, oczywiście, tak? I to jest dla mnie bardziej oczywistość. Z mojego pokolenia Lem to jest podstawa, no? Natomiast nie zacząłem bardziej od filmów. Natomiast oczywiście z tych takich polskich książek, a wymieńmy książkę Człowiek i Sata Kosmiczna. Tutaj mamy dwie fajne postaci polskiego sektora space. Grzegorz Brona, którego znacie i którego widzicie, bo był szefem Polsy i osobę, którą też osobiście bardzo, bardzo prywatnie szanuję bardzo, to jest Ewelina Zambrzycka-Kościelniak, która robiła tą książkę z Grzegorzem Broną, to jest rozmowa ich, a Ewelinę możecie spotkać na przykład w Fokusie często przy artykułach kosmicznych. Także Ewelina też jest niesamowitym fanem kosmosu i warto też wspomnieć. Myślę, że teraz to, co się pojawia na rynku, warto czytać tą całą serię wydawnictwa Astra, które się pojawia, tam Apollo 8, Niosąc Płomień, bo patrzę, bo mam akurat, Niosąc Płomień, Apollo 8, wiem, że Apollo 13 będzie też następne w kolejce i tak dalej. Cała ta seria właśnie związana z Apollo będzie się pojawiać w zupełnie takiej innej odsłonie, tam jest więcej czytania, dużo mięska, natomiast patrzę jeszcze, co tutaj mogę ci powiedzieć z takich rzeczy.
No ja na pewno mogę powiedzieć słuchaczom i widzom, że te wszystkie książki będą podlinkowane w opisie do tego odcinka, więc jeśli coś wam mignęło, co was zainteresowało, to oczywiście zajrzyjcie do opisu i tam będą bezpośrednie linki do tych tytułów.
A, słuchaj, nie tyle science fiction, co science. No wszystkie książki z Ubrina, no. Wszystkie książki z Ubrina, Case for Mars, Case for Space. Robert jest osobą, od której się zaczęła też moja... Nie mówiąc, bo mówiłeś tego o kwestiach, wiesz, książek i tak dalej, ale wstąpienie do Mars Society to też była fantastyczna przygoda, gdzie 97 bodajże wstępowałem. Na początku tłumaczyłem teksty na stronę taką strasznie, jakbyśmy teraz ją zobaczyli, to tak się kiedyś robiło strony niestety. Natomiast przeczytawszy Roberta i jakby mając z nim kontakt chyba bodajże w 2007 na konferencji międzynarodowej, gdzie reprezentowałem Polskie Mars Society, no to też zmieniło życie. Roberta ludzie różnie oceniają, natomiast to, co on pisze w tych książkach, to jest niesamowita rzecz, tak? To jest
niesamowita rzecz. Ja pamiętam, jak kupiłem pierwsze wydanie właśnie Czasu Marsa, wtedy, kiedy ono zostało wydane w Polsce i to dla mnie była po prostu lektura absolutnie niesamowita, która jakby otwierała oczy. No i miałem okazję też właśnie poznać i autograf dostać, więc na ERC oczywiście, więc to jest naprawdę super.
No i chyba Fizyka podróży międzygwiezdnych, tak? Niko Kaku też warto przeczytać, bo to nie są jakby te rzeczy. Oczywiście Sagana, no ale to są, już mówię, to są bardziej science książki niż tyle. Co więcej, to jest ciekawe, co teraz rozmawiamy, dlatego że, no właśnie, wiele tych książek tak zwanych science fiction sprzed lat już nie jest science fiction. To jest bardziej science niż fiction, tak? Więc można zobaczyć naprawdę tutaj, warto sięgać nawet po te stare tytuły, słuchajcie. Tylko ja myślę, że wiesz co, o książkach science fiction to powinieneś porozmawiać jednak z Kamilem, muzyką, bo to jest człowiek, który, ja nie wiem skąd ma tyle czasu, ale on naprawdę połyka te książki. I myślę, że on ma taką Wikipedię w głowie, jakie jest lista wydawnictw. Ja po prostu czasami przyznaję się, że jak ktoś tam popatrzy u Kamila, to przeczytam. Natomiast no, czasu coraz mniej, to jest najgorsze. W tej całej pandemii jest czasu coraz mniej. niby siedzimy w domach, ale jest czasu coraz mniej. Ja teraz powiem Ci, że więcej obecnie czytam o sztucznej inteligencji i różnych książek, bo to jest jednak najbardziej technologia wykładnicza, która zmieni nam życie, także w kosmosie, więc też warto się tym interesować, bo no bo właśnie, no bo pytanie teraz, mówiłeś Phobos, astronauci sterują, a jest jedna teoria, która mówi, a po co? A nie lepiej w ogóle, po co tam lecieć? Nie lepiej wysłać cokolwiek i założyć hełm wirtualny i się poruszać? Po co w ogóle tam pchać się, wysyłać człowieka, jak możemy to zrobić wirtualnie albo zasymulować? Albo, jak poczytam o Elonie Musku, może sami żyjemy w symulacji.
Tak. Tak. Dobrze, Łukasz. Dzięki wielkie.
I nasz się nie dzieje tak naprawdę. Jesteśmy botami w symulacji, zaraz nas włączą.
No wiesz, to tutaj u ciebie to tło się rozmywa. Ja nie wiem, czy ja z tobą rozmawiam naprawdę? Nie wiem.
Ja się uszczypnę. Tak, to jestem. Okay.
No dobrze, Łukasz. Dzięki wielkie ogromne za twój czas. Życzę powodzenia oczywiście i w tej i w następnych edycjach Rover Challenge i mam nadzieję do zobaczenia w świecie fizycznym, wirtualnym, w symulacji. Mam nadzieję, że
Oby fizycznym. Ja jednak chciałbym, wiesz, w fizycznym świecie, bo to jest najważniejsza, graba jest najważniejsza, słuchaj, i to trzeba sobie życzyć, żebyśmy jak najszybciej do tego wrócili, bo te spotkania, wiesz, face to face, to jest jednak. To jest chemia, no my jesteśmy tak zbudowani.
Oczywiście.
Łazikami, ale jesteśmy tylko ludźmi.
Tak, dokładnie tak.
Stąd jak widzisz, mam astronautę, a nie łazika. Tak symbolem jednak idziemy bardziej human story.
To koniec mojej rozmowy z Łukaszem. Wyszedł kolejny ponad godzinny odcinek. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do końca, wow, wielkie, ogromne dzięki za uwagę i za twój czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli masz jakieś pytania, to napisz je śmiało w komentarzu pod postem podlinkowanym w opisie lub wyślij mailem na radek@winitmore.space. Wszystkie inne sugestie również są mile widziane. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj cały podcast, a jeśli słuchasz go na urządzeniu z logiem nadgryzionego jabłka, nawet w Spotify, oceń go proszę w Apple Podcasts i napisz krótką recenzję. To naprawdę pomoże mi w rozwoju tego podcastu, da siłę, motywację, energię do zapraszania nowych, intrygujących gości. Z góry ogromne dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!